Lekcja szósta. 9 listopada. Więcej świadectw o Jezusie. Sobota po południu, 2 listopada. Tekst pamięciowy. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Ewangelia Jana 12, 32. Jezus nie tylko mówił zdumiewające rzeczy o sobie, o tym, kim jest, kto go posłał i skąd przybył, ale także pokazywał, kim jest, przez cuda i znaki, jakich dokonywał. Ktoś otwarcie wydał takie świadectwo o Jezusie, czy Chrystus, gdy przyjdzie, uczyni więcej cudów, niż ten ich uczynił? Ewangelia Jana 7, 31. Jezus potwierdzał swoje słowa czynami, które dowodziły prawdziwości jego słów. Jednak w miarę trwania działalności Jezusa pogłębiał się podział wśród ludzi. Uzdrowienie chorego nad sadzawką Betesdą wzbudziło niepokój niektórych przywódców żydowskich. Dyskusja w Kafarnaum po nakarmieniu około 5000 mężczyzn doprowadziła do odrzucenia Jezusa przez tłum. Wskrzeszenie Łazarza wzbudziło wiarę jednych, ale wrogość innych, wskutek czego przyczyniło się do skazania i śmierci Jezusa. W tej lekcji przyjrzymy się ludziom, którzy byli świadkami czynów Jezusa i wydawali świadectwo o Nim. W każdym takim przypadku objawione zostały jakieś elementy tożsamości Jezusa tworzące razem szerszy obraz Jezusa jako Mesjasza. Niedziela, 3 listopada. Duchowa pokora, kolejne świadectwo Jana Chrzciciela. W drugiej lekcji tego kwartału mówiliśmy o świadectwie Jana Chrzciciela, które doprowadziło do Jezusa jego pierwszych uczniów, Andrzeja i Jana oraz Piotra, Filipa i Natanaela. Można byłoby się spodziewać, że po wydaniu tego świadectwa Jan Chrzciciel zejdzie ze sceny publicznych wydarzeń. Jednak postać Jana Chrzciciela pojawia się jeszcze kilkakrotnie w Ewangelii Jana. W jaki sposób Jan Chrzciciel porównał siebie z Jezusem? Przeczytaj Ewangelia Jana 3, 25-36. Wtedy doszło do sporu między uczniami Jana i Żydami o oczyszczenie. Przyszli więc do Jana i rzekli mu, Mistrzu. Ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty wydałeś świadectwo, oto on chrzci i wszyscy idą do niego. Jan, odpowiadając, rzekł, nie może człowiek niczego wziąć, jeśli mu nie jest dane z nieba. Wy sami możecie mi zaświadczyć, że powiedziałem, ja nie jestem Chrystusem, lecz zostałem posłany przed nim. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Tej właśnie radości doznaje w całej pełni. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkimi. Kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i mówi rzeczy ziemskie. Kto przychodzi z nieba, jest ponad wszystkimi. Świadczy o tym, co widział i słyszał, lecz nikt nie przyjmuje jego świadectwa. Kto przyjął jego świadectwo, ten potwierdził, że Bóg mówi prawdę. Albowiem ten, którego posłał Bóg, głosi słowa Boże, gdyż Bóg udziela ducha bez miary. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Między uczniami Jana Chrzciciela a jakimiś anonimowymi żydowskimi nauczycielami doszło do dyskusji w kwestii ceremonialnych oczyszczeń, w tym przypuszczalnie skuteczności ich chrztu. Porównaj Ewangelia Marka 1, 4-5. Na pustyni wystąpił Jan Chrzciciel i głosił chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. I wychodziła do niego cała kraina judzka i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, a on chrzcił w rzece Jordanie wyznających grzechy swoje. Ciekawe, że gdy uczniowie przyszli do Jana Chrzciciela, niewątpliwie po to, by wyjaśnić te kwestie, wspomnieli o Jezusie, mówiąc, oto on chrzci i wszyscy idą do niego. Ewangelia Jana 3, 26. Nie trudno przeczytać między wierszami, że nie byli oni zadowoleni z utraty wpływu swojego nauczyciela, z którym się utożsamiali. Jan Chrzciciel mógłby łatwo poddać się uczuciu zazdrości, ale nie zamierzał tego uczynić, bo dobrze rozumiał swoją misję. Przypomniał więc swoim uczniom, że nigdy nie twierdził, iż jest Chrystusem. Przeciwnie, przyszedł, by wskazać Mesjasza, przygotować drogę dla Niego i złożyć świadectwo o Nim. Posługując się ilustracją zaślubin, porównał siebie do przyjaciela oblubieńca, a Jezusa, do samego oblubieńca. Oblubienicą w tym porównaniu jest lud Boży. Prorok Księga Ozeasza 2:18-25. W owym dniu domówi Pan dopowie do mnie, mężu mój. I nigdy już nie powie do mnie Baalu mój. Wtedy usunę z jej ust imiona Baalów, także ich imion nie będzie się już wspominać. W owym dniu ustanowi dla niej przymierze ze zwierzętami polnymi i ptactwem niebieskim, i płazami ziemi, a łuki miecz, i wojnę zniosę z ziemi i sprawię, że będzie mieszkać bezpiecznie. I zaręczę cię ze sobą na wieki, zaręczę cię ze sobą na zasadzie sprawiedliwości i prawa, miłości i zmiłowania. I zaręczę cię ze sobą na zasadzie wierności, i poznasz Pana. W owym dniu wysłucham, mówi Pan, wysłucham nieba, a ono wysłucha ziemi, a ziemia wysłucha zboża, moszczu i oliwy, a te wysłuchają Jezreela. I zasieje sobie lud w kraju, i zmiłuje się nad niemiłowaną, i powiem do nieludu, ty jesteś moim ludem, a on powie, Boże mój. Księga Izajasza 62:1-5. Ze względu na Syjon nie będę milczał i ze względu na Jeruzalem nie spocznę, dopóki nie wzejdzie jak jasność jego sprawiedliwość i nie zapłonie jego zbawienie jak pochodnia. Wtedy ujrzą narody twoją sprawiedliwość i wszyscy królowie twoją chwałę, i nazwą cię nowym imieniem, które usta Pana ustalą. Będziesz wspaniałą koroną w ręku Pana i królewskim zawojem w dłoni twojego Boga. Już nie będą mówić o tobie, opuszczona. A o twojej ziemi nie będą mówić, pustkowie, lecz będą cię nazywali, moja rozkosza twoją ziemię, poślubiona, gdyż Pan ma w tobie upodobanie, a twoja ziemia zostanie poślubiona. Bo jak młodzieniec poślubia pannę, tak poślubi cię twój odnowiciel, a jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak twój Bóg będzie się radował z ciebie. Następnie Jan Chrzciciel wypowiedział słowa świadczące o jego prawdziwej wielkości, on musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Ewangelia Jana 3:30. W Ewangelia Jana 3:31-36 autor kontynuuje porównanie między Jezusem a Janem Chrzcicielem, wykazując wyższość Mesjasza nad jego poprzednikiem. Swoim świadectwem o Jezusie Jan Chrzciciel podkreśla ideę wydawania świadectwa. Ci, którzy przyjmują to świadectwo i wierzą w Jezusa, mają życie wieczne. Na tych, którzy go nie przyjmują, ciąży gniew Boży. Tak mówi ten fragment Ewangelii. Bóg miłuje ludzi i dlatego posłał swojego Syna, by ich odkupił. Jednak ci, którzy odrzucają dar zbawienia, będą musieli sami zapłacić karę za swoje grzechy, a karą za grzech jest wieczna śmierć. Jak możemy się nauczyć lekcji pokory zarówno wobec Boga, jak i bliźnich? Co możemy przyjąć z przykładu Jana Chrzciciela, aby posiąść prawdziwą duchową pokorę? Poniedziałek, 4 listopada. Nowe zrozumienie Mesjasza. Co Jan Chrzciciel mówił o Jezusie i jak rozbieżne było to z mesjańskimi oczekiwaniami ludu Bożego w tamtym czasie? Przeczytaj Ewangelia Jana 1:32-36. Jan świadczył też, mówiąc, widziałem ducha, zstępującego z nieba jakby gołębica, i spoczął na nim. I ja go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, albem chrzcił wodą, rzekł do mnie, ujrzysz tego, na którego duch zstępuje i na nim spocznie, ten chrzci Duchem Świętym. A ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym. Nazajutrz znowu stał Jan z dwoma uczniami swoimi i ujrzawszy Jezusa przechodzącego, rzekł, oto Baranek Boży. Żydzi czekali na Mesjasza, który wyzwoli ich spod panowania Rzymu. Żyjąc od urodzenia pod pogańską okupacją, Żydzi wierzyli, że Mesjasz nie tylko pokona Rzym, ale także uczyni ich, Judejczyków, największym i najpotężniejszym narodem na ziemi. Tak więc słowa Jana Chrzciciela, w których nazwał Jezusa Barankiem Bożym, choć bezpośrednio wskazywały na jego pojednawczą ofiarę, zapewne nie zostały właściwie zrozumiane przez większość zgromadzonego ludu. Ci, którzy je usłyszeli, nie mogli pojąć, o czym Jan Chrzciciel mówi. Tak więc apostoł Jan przy pomocy swojej Ewangelii pragnął zmienić ich rozumienie Mesjasza, aby jego rodacy mogli pojąć, że Jezus wypełnił proroctwa o mającym przyjść królu i dziele, jakiego miał on dokonać. Przyszedł on nie jako polityczny i wojskowy wódz, ale jako ten, który ofiarował samego siebie za grzechy ludzkości, Taki był jego cel. Dopiero gdy plon dzieła zbawienia zostanie zebrany, nastanie ostatecznie Królestwo Boże w całej pełni. Zobacz Księga Daniela 7:18. Lecz potem święci Najwyższego otrzymają Królestwo i posiądą Królestwo na wieki wieczne. Podczas chrztu Jezusa, gdy Jan Chrzciciel wskazał na Niego jako na Baranka Bożego, na dzieło Mesjasza padło nowe światło. Myśl proroka została skierowana ku słowom Izajasza. Jak jagnię na rzeź prowadzone. W Ewangelii Jana 1:31 Jan Chrzciciel mówi, ja go nie znałem. Skąd zatem Jan Chrzciciel dowiedział się, że Jezus jest Mesjaszem? Otóż Pan, który posłał Jana Chrzciciela, zapowiedział mu, ujrzysz tego, na którego duch zstępuje i na nim spocznie, ten chrzci Duchem Świętym, Ewangelia Jana 1:33. A Jan Chrzciciel widział to i złożył świadectwo, że ten jest Synem Bożym, Ewangelia Jana 1:34. Mówiąc innymi słowy, Bóg objawił Janowi Chrzcicielowi, że Jezus jest Mesjaszem. Chrystus jest mocą Bożą i mądrością Bożą, 1 list do Koryntian 1:24. Świadomość, iż Jezus jest Chrystusem, pochodzi od Boga i jest udzielana przez przekonującą moc Ducha Świętego. Ten temat często pojawia się w Ewangelii Jana. Zbawienie nie przychodzi przez ludzką filozofię, naukę czy wyższe wykształcenie. Przychodzi od Boga i jest dawane w darze tym, którzy korzą swoje serca przed Stwórcą w wierze i posłuszeństwie Zbawicielowi. Jak moglibyśmy poznać prawdę o Jezusie jako pojednawczej ofierze, gdyby prawda ta nie została nam objawiona? Dlaczego więc poznanie Biblii i jej nauki o Jezusie jest tak istotne? Wtorek, 5 listopada. Akceptacja i odrzucenie. W lekcji drugiej mówiliśmy o nakarmieniu około 5000 mężczyzn opisanym w 6 rozdziale Ewangelii Jana, ale pominęliśmy finał tego wydarzenia, który przestudiujemy teraz. Czego, według Jezusa, nie potrafili przyjąć ci, którzy go słuchali? Przeczytaj Ewangelia Jana 6:51-71. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki, a chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Wtedy sprzeczali się Żydzi między sobą, mówiąc, jakże ten może dać nam swoje ciało do jedzenia? Na to rzekł im Jezus, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, taki ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Taki jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie taki, jaki jedli ojcowie i poumierali, kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. To mówił, gdy nauczał w synagodze w Kafarnaum. Wielu tedy spośród uczniów jego, usłyszawszy to, mówiło, twarda to mowa. Któż jej słuchać może? A Jezus, świadom, że z tego powodu szemrzą uczniowie jego, rzekł im, to was gorszy? Cóż dopiero, gdy ujrzycie Syna Człowieczego, wstępującego tam, gdzie był pierwej? Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem, lecz są pośród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy są niewierzący i kto go wyda. I mówił, dlatego powiedziałem wam, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od Ojca. Od tej chwili wielu uczniów jego zawróciło i już z nim nie chodziło. Wtedy Jezus rzekł do 12, czy i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego. Jezus odpowiedział im, czy nie 12 was wybrałem? Ale jeden z was jest diabłem. I mówił o Judaszu, synu Szymona z Kariotu, bo ten miał go wydać. A był jednym z 12. Po cudownym nakarmieniu przez Jezusa tłum był gotowy obwołać go królem. Mówiąc do tych ludzi później w synagodze w Kafarnaum, Jezus wyjaśnił im duchowe znaczenie tego cudu. Ja jestem chlebem żywota. Ewangelia Jana 6:35. Dodał, że chlebem, który da życie światu, będzie jego życie ofiarowane dla zbawienia ludzkości. Zobacz Ewangelia Jana 6:51. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki, a chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Te słowa uświadomiły słuchaczom, że Jezus nie będzie ich upragnionym ziemskim królem. Nie pasował do ich przyziemnych oczekiwań. Odmówili więc nawrócenia, które zmieniłoby ich sposób myślenia tak, iż przyjęliby Jezusa jako Mesjasza. W tym czasie opuściło go wielu jego wyznawców. Zobacz Ewangelia Jana 6:66. Od tej chwili wielu uczniów jego zawróciło i już z nim nie chodziło. Z ludzkiego punktu widzenia musiało to być trudne dla Jezusa. Akceptacja ze strony ludzi zawsze jest miła. Kto nie lubi być lubianym? Jednak gdy ludzie odwracają się od nas i odrzucają nasze zasady, czujemy się przygnębieni. Widząc tłum odchodzący od niego, Jezus zapytał swoich 12 uczniów, czy i oni chcą odejść. Właśnie wtedy Piotr wygłosił swoje zdumiewające wyznanie. Kolejne świadectwo o Jezusie, Panie. Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. Ewangelia Jana 6:68-69. Uczniowie wędrowali z Jezusem przez kilka lat, byli świadkami Jego cudów i słuchali Jego kazań. Z doświadczenia wiedzieli, że nikt nie może się z Nim równać. Nabrali przekonania, że chociaż pewne sytuacje wydawały się im niezrozumiałe, to jednak Jezus musi być Mesjaszem. Zdawali sobie sprawę z tego, że nie do końca pojmują cel Jego przyjścia. Dopiero po Jego śmierci i zmartwychwstaniu zaczęli pełniej rozumieć, do czego zmierzała ziemska misja Jezusa. Czego możemy się nauczyć z tego wydarzenia o tym, że większość często się myli? Dlaczego powinniśmy o tym pamiętać, szczególnie w związku z tymi elementami naszej wiary, które nie są popularne wśród większości, nawet wśród większości chrześcijan? Środa, 6 listopada. Świadectwo Ojca. Ewangelia Jana zaczyna się od prologu poświęconego słowu Logosowi, które było z Bogiem, to znaczy z Bogiem Ojcem. Zobacz Ewangelia Jana 1:1. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Gdy Słowo stało się ciałem, Duch Święty zaświadczył o Jezusie, spoczywając na Nim podczas chrztu. Zobacz Ewangelia Jana 1:32-34. Jan świadczył też, mówiąc, widziałem ducha, zstępującego z nieba jakby gołębica, i spoczął na nim. I ja go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, albem chrzcił wodą, rzekł do mnie, ujrzysz tego, na którego duch zstępuje i na nim spocznie, ten chrzci Duchem Świętym. A ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym. Ale Ojciec także świadczy o Jezusie podczas Jego ziemskiej misji. Co Jezus mówi o Bogu Ojcu w tych wersetach? Przeczytaj Ewangelia Jana 5:36-38. Ja zaś mam świadectwo, które przewyższa świadectwo Jana, działa bowiem, które mi powierzył Ojciec, abym je wykonał, te właśnie działa, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. A sam Ojciec, który mnie posłał, wydało mnie świadectwo. Ani głosu Jego nigdy nie słyszeliście, ani postaci Jego nie widzieliście, ani słowa Jego nie zachowaliście w sobie, ponieważ nie wierzycie temu, którego On posłał. Jezus łączył Ojca z dziełami i cudami, których dokonywał. Wyraźnie oświadczył, że to Ojciec Go posłał i zaświadczył o Nim. Co Ojciec mówi o Jezusie? Przeczytaj Ewangelia Mateusza 3:17. I oto rozległ się głos z nieba, ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Ewangelia Mateusza 17:5. Gdy On jeszcze mówił, oto obłok jasno okrył ich i oto rozległ się głos z obłoku, ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Ewangelia Marka 1:11. I rozległ się głos z nieba, Tyś jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Ewangelia Łukasza 3, 22. I zstąpił na niego Duch Święty w postaci cielesnej jak gołębica, i odezwał się głos z nieba, Tyś jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Zobacz także drugi list Piotra 1, 17-18. Wziął on bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki go doszedł głos od majestatu chwały, ten jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A my, będąc z nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. Przy chrzcie Jezusa Ojciec i Duch Święty towarzyszyli Synowi podczas tej ważnej uroczystości rozpoczynającej misję Jezusa. Ojciec oświadczył, że Jezus jest Jego umiłowanym Synem, w którym ma upodobanie. Jednak w rozstrzygającym okresie misji Chrystusa Ojciec przemówił ponownie, co zanotował Jan w swojej Ewangelii. W ostatnich dniach misji Jezusa zbliżały się jej kulminacyjne wydarzenia. Przywódcy religijni, nie mogąc skutecznie przeciwstawić się Jezusowi. Zobacz Ewangelia Jana 12, 19. Tedy mówili faryzeusze między sobą, widzicie, że nic nie wskuracie, oto cały świat poszedł za nim. Postanowili go uśmiercić i byli w tym postanowieniu gorliwi, jak nigdy dotąd. Tłumy przejawiały entuzjazm wobec Jezusa, zwłaszcza w miarę jak coraz więcej ludzi słyszało świadectwo tych, którzy widzieli, jak wskrzesił on Łazarza. Zobacz Ewangelia Jana 12, 17-18. Świadczyła więc o nim rzesza, która z nim była, gdy Łazarza wywołał z grobu i wzbudził z martwych. Dlatego lud wyszedł na jego spotkanie, ponieważ usłyszeli, że on dokonał tego cudu. Coraz więcej wyznawców podążało za Zbawicielem. Nawet Grecy, którzy przybyli na święto, pragnęli ujrzeć Jezusa. Wtedy to, w odpowiedzi na słowa Jezusa w Ewangelii Jana 12, 28, Ojcze, uwielbij imię swoje, Ojciec przemówił z nieba, i uwielbiłem, jeszcze uwielbię. Jak zauważyliśmy, godziną chwały Jezusa była Jego męka i śmierć na krzyżu. Tak więc świadectwo Ojca o Jezusie wskazuje na wielką ofiarę Baranka Bożego za grzechy ludzkości. Ofiara ta jest zwieńczeniem Jego ziemskiej misji. Jego śmierć za nas jest zapłatą za wszystkie grzechy ludzkości, a gdy jesteśmy w Nim przez wiarę, nie musimy ponieść kar za nasze grzechy. Czwartek, 7 listopada. Świadectwo tłumu. A w ostatnim, wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Ewangelia Jana 7, 37-38. Jan zapisał wiele śmiałych wypowiedzi Jezusa o nim samym, o jego tożsamości i jego dziele. Powyższe słowa zacytowane z Ewangelia Jana 7, 37-38 to kolejny przykład tego, co Jezus twierdził o sobie oraz o tym, czego dokona dla tych, którzy przychodzą do Niego. Było to oświadczenie, które musiało wywołać zdumienie słuchaczy. Gdy Jezus przemówił do Żydów uczestniczących w święcie namiotów, jak odpowiedziało na to wielu słuchających go w tłumie? Zobacz Ewangelia Jana 7, 37-53. A w ostatnim, wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije, kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Wtedy niektórzy z ludu, usłyszawszy te słowa, rzekli, to jest naprawdę prorok. Inni mówili, to jest Chrystus, a jeszcze inni mówili, czy z Galilei przyjdzie Chrystus? Czy Pismo nie mówi, że Chrystus przyjdzie z rodu Dawida i z Betlejemu, miejscowości, gdzie mieszkał Dawid? Powstał więc z powodu niego rozłam między ludem. Niektórzy z nich chcieli go pojmać, lecz nikt nie podniósł ręki na niego. Przyszli tedy słudzy do arcykapłanów i faryzeuszów, którzy ich zapytali, dlaczego nie przyprowadziliście go? Słudzy odpowiedzieli, nigdy jeszcze człowiek tak nie przemawiał, jak ten człowiek mówi. Wtedy odpowiedzieli im faryzeusze, czy i wydaliście się zwieść? Czy kto z przełożonych lub z faryzeuszów uwierzył w niego? Tylko ten motłoch, który nie zna zakonu, jest przeklęty. Rzekł do nich Nikodem, ten, który przyszedł przedtem do niego, jeden z ich grona, czyż zakon nasz sądzi człowieka, jeżeli go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co czyni? Odpowiadając mu, rzekli, czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj pisma i dowiedz się, że prorok nie z Galilei się wywodzi. I rozeszli się, każdy do domu swego. Jedni stwierdzili, że to prorok, którego Mojżesz przepowiedział przed wiekami. Zobacz, piąta księga Mojżeszowa 18:15-19. Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan, Bóg twój, spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie. Według tego, jak prosiłeś Pana, Boga twego, na Chorebie, w dniu zgromadzenia, mówiąc, nie chciałbym już słyszeć głosu Pana, Boga swego, i patrzeć nadal na ten wielki ogień, abym nie zginął, Pan rzekł do mnie, słusznie powiedzieli. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkaże. Jeśli więc kto nie usłucha moich słów, które on mówić będzie w moim imieniu, to ja będę tego dochodził na nim. Drudzy byli przekonani, że Jezus jest Mesjaszem. Jednak znaleźli się i tacy, którzy przytoczyli argument, iż Mesjasz nie będzie pochodził z Galilei, ale z rodu Dawida i urodzi się w Betlejem. Niestety, nie wiedzieli, że Jezus spełnia wszystkie te warunki, porównaj pierwszy i drugi rozdział Ewangelii Mateusza. Nawet słudzy, którzy mieli aresztować Jezusa, byli pod wrażeniem Jego sposobu zachowania i potoczystości wypowiedzi. Faryzeusze, słysząc to, oburzyli się na nich i zapytali, czy kto z przełożonych lub z faryzeuszów uwierzył w Niego? Ewangelia Jana 7:48. To pytanie faryzeuszy dało Janowi okazję, by ponownie wprowadzić do ewangelicznego sprawozdania Nikodema, który po swoim spotkaniu z Jezusem starał się chronić go przed wrogami. Czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw nie przesłucha i zbada, co on czyni? Ewangelia Jana 7:51, Biblia Tysiąclecia. Czy Nikodem przyjął Jezusa jako Mesjasza? Choć to sprawozdanie nie dowodzi, że tak było, to jednak po śmierci Jezusa Biblia daje nam dowód, że Nikodem rzeczywiście uwierzył w Jezusa. Zatem rzeczywiście przynajmniej jeden z faryzeuszy uwierzył w Niego. Jak słowa przywódców świadczyły o ich pogardzie dla mas podążających za Jezusem? Jaka nauka dla nas płynie z ich postawy? Przeczytaj Ewangelia Jana 7:49. Tylko ten motłoch, który nie zna zakonu, jest przeklęty. Piątek, 8 listopada. Do dalszego studium. Do kogo pójdziemy? Nauczyciele Izraela byli niewolnikami formalizmu. Faryzeusze i Saduceusze trwali w ciągłych sporach. Porzucić Jezusa znaczyło wpaść pomiędzy pedantów w kwestii rytuałów i ceremonii oraz ambitnych ludzi szukających jedynie własnej chwały. Odkąd uczniowie przyjęli Jezusa, znaleźli więcej pokoju i radości niż podczas całego swego dotychczasowego życia. Jak mogliby powrócić do tych, którzy lekceważyli i prześladowali przyjaciela grzeszników? Długo wyczekiwali Mesjasza, a teraz, gdy przyszedł, nie mogli odwrócić się od Niego i pójść do tych, którzy czyhali na Jego życie, ich zaś prześladowali za to, że stali się Jego naśladowcami. Do kogo pójdziemy? Przecież nie odejdą od nauki Chrystusa, Jego lekcji o miłości i miłosierdziu do mroku niewiary, do ułomności tego świata. Podczas gdy wielu z tych, którzy byli świadkami Jego cudów, wyrzekło się Zbawiciela, Piotr wyraził wiarę uczniów, mówiąc, ty jesteś Chrystusem. Sama myśl o porzuceniu kotwicy ich dusz napełniała ich strachem i obawą. Pozbawić się Zbawiciela, oznaczało zdać się na łaskę mrocznego i wzburzonego morza. Pytania do dyskusji. 1. Podczas wspólnego studium Pisma Świętego porozmawiajcie o trudnej kwestii, dlaczego mając dowody, że Jezus jest Mesjaszem i że biblijne chrześcijaństwo jest prawdą, jedni chętnie to przyjmują, a inni odrzucają. 2. Nie ma ważniejszej prawdy niż ta, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy. Jak możemy poznać tę prawdę? Czy umożliwiają nam to nauka, prawo naturalne, teologia naturalna, logika i rozum? Choć te wszystkie rzeczy mogą nas doprowadzić do wiary w Boga i Stwórcę, praprzyczynę, pierwszego poruszyciela i tak dalej, to jednak żadna z nich z osobna ani wszystkie razem nie mogą nas nauczyć najważniejszej prawdy, którą musimy poznać, iż Chrystus umarł za nasze grzechy. Jak ten fakt uświadamia nam konieczność przyjęcia Biblii jako ostatecznego autorytetu w sprawach wiary? 3. Dlaczego dla naszej wiary ważne jest pamiętanie o tym, czego Bóg dokonał dla nas i jak prowadził nas przez życie?